bardzo się cieszę, że mogę być tutaj.
Na tym miejscu jest to dla mnie błogosławieństwem to, że mogę dzielić się z Wami tym, co Pan położył na moim sercu. Pan na moim sercu położył to, aby ogłaszać, że Pan Bóg, do którego się modlimy, w imieniu którego się spotykamy, On w dalszym ciągu kocha swój naród i w dalszym ciągu wyciąga do niego rękę i w jego sercu jest to, aby cały Izrael został zbawiony. I chciałem się zająć tak w telegraficznym skrócie. Zrobimy przejście przez ten okres ostatnich ponad 100 lat, które dotyczą się historii Izraela i tego, w jaki sposób Bóg działał, aby wypełniać swoje słowo, które zapowiedział przez proroków, dotyczące tego narodu. Ja bym prosił o przejście do następnego slajdu. I mamy tak. Na pewno Pan Bóg wybrał swój naród Izraela nie z powodu dlatego, że był to jakiś specjalny naród. Nie z powodu dlatego, że był to wielki naród. Nie z tego powodu, że był on znaczącym narodem. Nie z tego powodu, że mieli jakieś specjalne bogactwa. Ale tak jak mówi Biblia, z powodu tego, że był najmniejszy z narodów. Z powodu tego, że nic nie znaczył. Z powodu tego, że nie liczył się w ówczesnym świecie. I Bóg wybrał jednego człowieka, Abrahama, z którego wyprowadził naród izraelski. Ale po co naród wybrał jeden? Tutaj brat Kazimierz wczoraj przedstawił bardzo fajne takie właśnie pokazanie tego, że tak jakbym miał na przykład kosz cukierków czy jakichś innych specjałów i chciałbym dać wszystkim Wam, poczęstować Was. No, wziąłbym na przykład brata Janka i powiedział: bracie Janku, trzymaj koszyk, proszę rozdaj tutaj wszystkim. Czyli naród izraelski został wybrany do tego, aby coś przynieść, aby obdarować cały świat. I tym, czym obdarował nas, to jest Bóg i Mesjasz. I Pan Bóg wybrał sobie ten naród, aby objawić się całemu światu, jako Bóg Wszechmogący, aby wyprowadzić właśnie z tego narodu zbawienie dla całego świata. I to jest celem wybrania. Nie, celem ich wybrania nie jest to, że oni zajmują jakieś specjalne, honorowe miejsce. Celem wybrania narodu jest to, aby wyprowadzić zbawienie dla całego świata, aby wyprowadzić z tego narodu Mesjasza, aby ten naród był błogosławieństwem, aby ten naród był światłem dla innych narodów. I z tego narodu wyszło światło, które oświeca wszystkich ludzi. Światłość, którą był Jezus Chrystus i którym On w dalszym ciągu jest. I od samego początku było wiadome, że powołanie poprzez przymierze ma nastąpić w momencie Abrahama. Kolejnym etapem było rozproszenie. Rozproszenie nastąpiło za czasów Rzymian. W roku 70. rozpoczęło się rozproszenie, kiedy została zburzona świątynia, kiedy Tytus zburzył Jerozolimę i świątynię po powstaniu żydowskim. I kolejna rzecz, Bóg obiecuje, że zachowa ten naród. I prawie 2000 lat ten naród tuła się od kraju do kraju, od ziemi do ziemi, od narodu do narodu, nie mogąc znaleźć sobie miejsca. I czasem nawet oni by może i nie chcieli już być tym narodem. Ale Bóg powiedział, że nie wzgardzi nimi, kiedy będą w obcej ziemi. Że On ich zachowa. Że wspomni na przymierza, które zawarł z Abrahamem, z Izaakiem, Jakubem. I że wyratuje tą resztkę i z powrotem ją zgromadzi. I w roku 48, po II wojnie światowej, następuje jedyna rzecz w swoim rodzaju. Izrael jest jedynym ze starożytnych narodów, który z powrotem powstał. Jest to jedyne państwo w historii świata, które istniało ileś tysięcy lat temu i z powrotem zaistniało na mapie świata. Jest to cud. Jest to cud, o którym opowiada nam Ezechiel w 37 rozdziale. Mówi o tym, że będzie zgromadzenie właśnie narodu, że połączy ich z powrotem w jeden naród, że przyprowadzi ich do ziemi. A nie tylko w Ezechielu, w wielu innych miejscach. I to, co czeka naród, coś, co jest takim niezwykłym, tak jak my jako poganie, którzy dostępują zbawienia, którzy jesteśmy wszczepieni w to szlachetne drzewo oliwne, jest skierowane przesłanie do nas jako do pojedynczych ludzi. To właśnie tutaj niesamowitą rzeczą jest to, że przesłanie, które jest skierowane do Izraela, jest zbawienie pojedynczych ludzi, ale też jako całego narodu. Dlatego, że oni mają jeszcze cel pewien do wykonania. Pewne zadanie, które Bóg im przeznaczył. I teraz szybciutko przelecimy przez takie wydarzenia historyczne, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Następny slajd, prosił. Kongres sionistyczny, który był w 1897 roku, tam założyciel sionizmu, Theodor Herz, wypowiada pewne prorocze słowa, że za 50 lat powstanie państwo Izrael. I faktycznie 50 lat później, w 1947 roku, rezolucja ONZ uchwala powstanie państwa Izrael. Ale to byłoby niemożliwe, gdyby nie nastąpiły pewne wydarzenia. I tak mamy pierwszą wojnę światową, miejscem, ziemią izraelską, własnością, która należy do Boga, do Izraela, tak zwaną ziemią obiecaną, zarządza wtedy królestwo, można powiedzieć, imperium osmańskie, które przyłącza się do wojny po stronie Niemiec. I kiedy przegrywa batalię wojskową, pojawia się przychylność Wielkiej Brytanii wśród tego narodu i powstaje coś takiego jak deklaracja Balfora, która mówi o tym, że stwórzmy siedzibę narodową Żydów w ziemi właśnie obiecanej. I to, co tutaj widzimy na mapie, to jest mandat brytyjski, czyli to oni zarządzają tą ziemią. I w kolejnym slajdzie widzimy podział. Zostaje podzielone w latach 20., że to, co widzimy na kolor jasno-niebieski, to ma być dla Żydów, a to, co jest na kolor pomarańczowy, to jest dla Arabów. Czyli dość taki niesamowicie sprawiedliwy podział, bo stosunek tych, można powiedzieć, ziemi to jest 80-20, czyli 80% dla państw arabskich, dla ludzi, którzy tam mieszkali, a 20% dla Żydów. I Izrael doznaje ucisku i we Francji, i w krajach Europy innych, też w Rosji carskiej, i zaczynają powracać do ziemi. Jest tych alii kilka. Tutaj przyjrzyjmy się w tej chwili, jak wygląda dziedzictwo Izraela. Po prawej stronie mamy podział ziem zdobytych w czasach Jozuego. I po lewej stronie mamy właśnie tą mapkę tej ziemi, która miała być przyznana po tym 40, właśnie miała być utworzone państwo izraelskie. I w kolejnym slajdzie widzimy, że jednak coś nagle się odwidziało i te 20%, które otrzymali Żydzi, zostało podzielone znowu. Trochę takie dziwne. Tutaj właśnie Arabowie bardzo często mówią, że oni chcą tą ziemię, która została im obiecana, lecz mało kto pamięta właśnie o tym podziale pierwszym, który został zrobiony. 80% dla Arabów, 20% dla Żydów. I te 20% zostało podzielone znowu. I mimo iż są tak jakby tutaj te trzy tak jakby kawałki, w tych granicach, które tutaj widzimy, które zostały ustalone w 1947 roku, nie można było obronić tego państwa. I pojawia się II wojna światowa, pojawia się Holokaust. 1/3 Żydów z populacji żyjącej w ówczesnym świecie ginie. I w Ezechielu czytamy znamienne Dolinę Wyschłych Kości. I to jest, chociaż pewnie z wieloma tłumaczeniami się spotkaliśmy tego fragmentu, ale w pierwszej kolejności ten fragment dotyczy narodu żydowskiego. To jest proroctwo do nich. Jest to na wiele sposobów tłumaczone. Ja się spotkałem z wieloma sposobami i tam chciałbym pewne kilka fragmentów przeczytać, żeby uzmysłowić nam, że Pan wypełnił słowo właśnie z tego rozdziału. Miejmy na przed oczami II wojna światowa, Holokaust, 6 milionów Żydów zamordowanych. Praktycznie żadna rodzina, wszystkie rodziny, można powiedzieć, zostały w jakimś stopniu dotknięte przez tę tragedię, która się wydarzyła w Europie. 1/3 narodu ginie. Nasz z Polaków jest prawie 40 milionów. Wyobraźmy sobie, że nagle 1/3 narodu ginie. I co tutaj Pan mówi w tym rozdziale 37 Ezechiela? Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, wszechmocny Panie, Ty wiesz. I prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie. I ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi nakazano. Pan chce, żebyśmy prorokowali, żebyśmy ogłaszali Bożą wolę nad domem izraelskim. Żebyśmy mówili do serca Jeruzalemu, do serca żydowskiego, że oto dopełniła się wina wasza. Chce Pan, żebyśmy przyszli ze słowem pocieszenia, ze słowem takim, że oto Mesjasz, na którego czekacie. To jest właśnie Jeszua, Jezus. Że On już przyszedł i przyszedł właśnie do was. I chce Pan wzbudzić w nas właśnie takie pragnienie szczerego głoszenia słowa do tego narodu. No tak jak mówi list do Rzymian. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Najpierw Żyda, potem Greka. I oto wypełnia się słowo. Powstaje państwo Izrael. I to jest coś niesamowitego. To jest znak czasów. Tego nie można pominąć. To nie jest takie coś, tak sobie powstało. Powstało sobie państwo Izrael. Jest napisane, że w czasach tych końcowych właśnie to państwo powstanie. Po to, aby wypełniło się Słowo Boże. I ono wypełnia się na naszych oczach. Jest napisane, że ten kraj kiedyś, który był podzielony na Królestwo Północne i Południowe, z momentem, kiedy powstanie, nie będzie już krajem północy i południa. Nie będzie Królestwem Izraela i Judy, ale będzie jako jeden cały Izrael. I w tej chwili tak jest. Nie ma podziału na Judejczyków, nie ma podziału na 10 plemion północy. Izrael, który mamy w tej chwili, jest tym jednym Izraelem. I o tym możemy czytać w 37 rozdziale Ezechiela, w wersetach od 15 do 22. I spójrzmy dalej. Cudem była pierwsza wojna, która się wydarzyła, niepodległościowa. Tam, pamiętamy, było napisane 14 maj, powstanie Izraela. 15 maj, atak Egiptu, Libanu, Syrii, Jordanii, Iraku. To były te pięć najważniejszych państw, które zaatakowały Izrael. Tych państw było więcej, tam były pomniejsze oddziały, ale te państwa umówiły się. Inne po prostu dołączyły przy okazji. I ta koalicja pięciu króli. Czyż nie było tak za czasów Jozuego, że kiedy Gibeonici zawarli pokój z Izraelitami, umówili się pięciu króli z południa. Umówiło się, napadnijmy na nich, pokonajmy ich. I Izrael w ten czas zwyciężył. I Bóg dał zwycięstwo. Nie Izrael swoimi siłami. I tak też mówi Pan, że nie moją, nie waszą mocą, waszą siłą to się stanie, ale mocą Ducha Bożego. I tak też było. Uzbrojenie Izraela w tamtym czasie, w 1948 roku, było niezwykle skromnym uzbrojeniem. Niezwykle skromnym uzbrojeniem. Uzbrojenie to było jakby z I wojny światowej. To mieli jeden czołg w czasie rozpoczęcia działań wojennych. Mieli trochę karabinów, a mimo to powstrzymali. Nie dlatego, że byli silniejsi, ale dlatego, że Bóg ich chronił. To był cud. Powstanie państwa Izrael. Tutaj mamy pokazane z lewej strony to, jaki był podział ONZ, jaki chciał, czyli granice, które były nie do obronienia. Po prawej stronie mamy granice Izraela po tej pierwszej wojnie niepodległościowej. I to można powiedzieć, że przyrównywane było przez opinię światową, że Dawid zwarł się w bitwie z Goliatem. Dawidem, no to wiadomo, był Izrael, Goliatem państwa arabskie, muzułmańskie, które napadły w tym momencie na Izrael. I chciałbym teraz kolejne, jedno Boże proroctwo, następną bym prosił. Jest to ważna rzecz. Znamy słowa Pana Jezusa mówiące, że poganie będą deptać Jerozolimę aż do momentu, kiedy skończy się czas pogan. I tam to, co mówił Pan Jezus, było w ujęciu duchowym. Natomiast mamy pewien sygnał. Sygnał wypełniania się Słowa Bożego, ponieważ trzecia wojna, ja tutaj pominąłem drugą wojnę, która się odbyła, ale trzecia wojna, tak zwana sześciodniowa, w 1967 roku, gdzie umówiło się sześć państw, że napadną na Izrael. Bóg dał rozeznanie, że dostały się te informacje do Izraela przed tym atakiem. I Izraelczycy, kiedy były już zgromadzone wojska koalicji państw muzułmańskich, żeby napaść na nich, uprzedzili ten atak dzień wcześniej. I dzień wcześniej zaatakowali. I w ciągu sześciu dni zadali druzgocącą klęskę, taką, można powiedzieć, cios tym całej koalicji państw muzułmańskich. Ale najważniejszym momentem było coś, o czym Żydzi marzyli od tysięcy lat. Jerozolima. Bo z momentem powstania państwa Izrael, Jerozolima nie była własnością Izraela. Dopiero w 1967 roku Izrael administracyjnie stał się, można powiedzieć, właścicielem tego miasta. Święte miasto. I co się dzieje? Pierwsza rzecz, która się odbywa zaraz właśnie po zdobyciu Jerozolimy, po odzyskaniu Jerozolimy, to jest to, że ci żołnierze, którzy tam walczyli, stają pod ścianą płaczu razem z rabinem. Wznosi się głos szofaru i wszyscy zaczynają się modlić, płakać i dziękować Bogu, że oto Jerozolima powróciła do Izraela. I Pan Jezus powiedział, że jak dopełnią się czasy pogan, to On wróci. Ale to jeszcze nie jest ten czas. Brakuje jeszcze jednego elementu, żeby Żydzi wołali błogosławiony, kto przychodzi w imieniu Pańskim. Natomiast pamiętajmy, jest to cząstka wypełnienia się słowa, które powiedział Pan Jezus. Jerozolima jest w rękach ludu izraelskiego. Jest w rękach ludu izraelskiego administracyjnie. nie ma jeszcze tego pierwiastka duchowego. Prosił. Tutaj widzimy po wojnie sześciodniowej, pamiętamy to, co widzieliśmy przed chwilą. Tak wyglądał Izrael po wojnie sześciodniowej. Cały półwysep Synaj. Wszystko. To było coś niesamowitego. I Bóg w Sofoniaszu mówi, że On będzie obdarzał ich sławą. W Łukaszu tutaj możemy przeczytać o czasach pogan. I Moshe Dayan, który dowodził ówczesnymi wojskami, powiedział znamienne słowa. Powróciliśmy do Jerozolimy, aby już nigdy jej nie opuścić. I Pan powiedział, że On sam zadba. I co ciekawe, to ja może powiem coś na wyrost. Ja może powiem coś bardziej od siebie w tej chwili. Ale zastanawiałem się, dlaczego Ariel Sharon, który dowodził wojskami, który przyczynił się do tego, że wiele ziem zostało z powrotem odzyskanych. Ten, który był za tym, aby powstał Izrael w swoich dawnych granicach. Z momentem, kiedy chciał oddać Jerozolimę tak zwanym Palestyńczykom, nagle zachorował i przestał być premierem. Zastanawiałem się, Panie Boże, czy Ty w ten sposób bronisz swojego świętego miasta? Zostawiam to bez odpowiedzi. I w Bożym sercu jest ta ziemia. W Bożym sercu jest Syjon, jest Izrael. Bym prosił o... Tak mówi Pan zastępów. Żywię żarliwą miłość do Syjonu i zapłonąłem wielką o niego zazdrością. Tak mówi Pan. Wrócę na Syjon i zamieszkam w Jeruzalemie. Jeruzalem znów będzie nazwane Grodem Wiernym, a Góra Pana Zastępów Górą Świętą. Daje nam to coś do myślenia, że ta ziemia, o którą tak wiele się toczy, tyle państw angażuje się w to. I jest napisane, że w czasach ostatnich Jerozolima i tamten region stanie się kamieniem potknięcia dla innych narodów. I każdy, kto będzie próbował go udźwignąć, ten się o niego rozbije. I tak się dzieje. Jest to wypełnianie się słów, które mamy w Biblii. Prosił dalej. Jeszcze? 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 Jeszcze. Dalej. To chciałem, żebyśmy zobaczyli, jak duży jest Izrael. To jest tak jak w obecnej chwili. To jest tak, jakbyśmy połączyli województwo śląskie i opolskie. To daje nam wielkość Izraela. Takie jest to państwo. Malutkie. Można objechać je w ciągu paru godzin. Całe. I czwarta wojna, która się pojawia, prosił. Wojna w dzień pojednania. Jeden z najświętszych dni dla Żydów. Nawet zdarza się tak, że Żydzi, którzy nie uczestniczą, można powiedzieć, w życiu religijnym swojego narodu, w tym dniu jednak starają się pojednać z Bogiem. Ciekawe. I po tych wszystkich wcześniejszych sukcesach wojny sześciodniowej, tam potem był pojmany Adolf Eichmann, który był twórcą, współtwórcą takiej, można powiedzieć, zagłady Żydów. Został osądzony i został skazany. Został przyprowadzony do państwa Izrael, gdzie został mu wytoczony proces w latach 60. I w tym wszystkim takim uniesieniu tak jakby zapomnieli, że to Pan, nie dzięki waszej sile, nie dzięki waszej mocy, ale dzięki mojemu duchowi to się dzieje. I słowa, które padały były takie, że my możemy wszystko, że nie ma, że możemy bez problemu tutaj pokonać kraje arabskie, kraje muzułmańskie, że my się niczego nie boimy. I przychodzi czwarta wojna. Czwarta wojna, gdzie Izrael o mały włos nie przypłaciłby tego właśnie totalną zagładą, kolejnym Holokaustem. I Egipt i Syria napadły, wykorzystując zaskoczenie, właśnie tą pychę, w którą popadli przywódcy Izraela. I kiedy ta szala przychylała się na stronę pokonania, zniszczenia Izraela, była taka sytuacja, że Golda Meir zadzwoniła do prezydenta Nixona, który był w Stanach Zjednoczonych, i zaczęła go prosić o pomoc, o wsparcie, o broń. Zaczęła go prosić o to, że jeżeli ty nie pomożesz nam, to my najprawdopodobniej w ciągu paru dni zostaniemy unicestwieni i zginiemy. Sekretarz stanu Henry Kissinger był zagorzałym antysemitą. Sprzeciwiał się jakiejkolwiek pomocy, ingerencji w stosunku do państwa Izrael. Ale prezydent Nixon powiedział takie słowa, słuchałem to nawet w programie, nawet niedawno znowu o tym, że kiedy był małym chłopcem, słyszał, jak jego mama mówiła, że słuchaj, kiedyś będziesz miał takie wielkie stanowisko i pamiętaj, że zostanie ci ono dane po to, abyś ty przyszedł z pomocą i z ratunkiem dla Izraela, jak był małym chłopcem. I kiedy zadzwoniła Golda Meir z tymi słowami, słuchaj, giniemy, pomóż, ratuj nas. Stało się cud, ponieważ cały sztab prezydencki był przeciwko, ale Nixon podjął decyzję. I stało się, że w ciągu jednego dnia, jednej doby zostało przerzucone tyle broni do Izraela, że mogli się obronić przed tym atakiem. I Izrael został zachowany. I królowa Estera też została powołana na ten jeden czas. I kiedy chciała się schować, powiedzieć, że nie, mnie to nie dotyczy, wtedy Mardochaj powiedział do niej, może właśnie dlatego jesteś królową, na ten czas, aby wstawić się, aby właśnie przynieść ratunek temu narodowi. Prosimy następny. Izrael nigdy nie został odrzucony. Nigdy nie będzie odrzucony. Izrael ma konkretny plan. Bóg ma konkretny plan dla Izraela. I w Jeremiaszu jest napisane tak. Jak pewne jest, że ode mnie pochodzi przymierze z dniem i nocą i że ja ustanowiłem prawa niebios i ziemi, tak pewne jest, że nie odrzucę potomstwa Jakuba i Dawida, mojego sługi, i będę spośród jego potomstwa wybierał władców nad potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba, albowiem odmienię ich los i ulituję się nad nimi. Izrael nigdy nie został odrzucony tak, żeby przestał istnieć. Boże cuda w Izraelu, którymi chciałem się podzielić tutaj. Odrodzenie Izraela po 1878 latach rozproszenia. Cud. Jedyny starożytny naród, który z powrotem wrócił do swojej ziemi, zaistniał. Kolejny. Masowy powrót Żydów do Izraela. Bardzo często używa się tutaj takiego argumentu, że kiedy powstało państwo Izrael, 600 tysięcy Żydów, Arabów, muzułmanów, zostało wysiedlonych ze swoich ziemi i zostali osiedleni w strefie Gazy i na tak zwanym zachodnim brzegu. Zachodni brzeg to jest tak naprawdę Judea Samaria. Gaza to jest tam, gdzie kiedyś mieszkali Filistyni. I masowy powrót do Izraela się rozpoczął w tym czasie. Ale mało kto powiedział i mówi o tym w telewizji, że w czasie wojny niepodległościowej 600 tysięcy Żydów zostało wyrzuconych z państw muzułmańskich i oni przyjechali do Izraela i tam się osiedlili. I kiedy ci właśnie, można powiedzieć, wyrzuceni czy wysiedleni Arabowie, kiedy chcieli się osiedlić w Syrii, w Libanie, w Jordanii, w Egipcie, w Arabii Saudyjskiej, nie pozwolono im. Powiedziano w ten czas, że wy zostaniecie naszym argumentem przetargowym do tego, aby prowadzić z Żydami wojnę. I nie chcę tutaj agitować przeciwko narodom muzułmańskim, dlatego że Bóg pragnie, aby oni wszyscy byli zbawieni. Chcę tylko powiedzieć o pewnym systemie. Islam to jest śmierć. Jeszua to jest życie. Kolejny cud, który się wydarzył. Odrodzenie języka hebrajskiego. Niesamowita rzecz. Język, który był martwy przez setki lat, z powrotem się odrodził i możemy go słuchać na ulicach Jerozolimy i państwa Izrael. Kolejne, że do dzisiaj przetoczyło się przez to państwo 7 wojen i nadal trwają. Dlatego, że Bóg powiedział, ja ich tam osadzę, nie oni siebie tam osadzą. Ja będę o nich walczył, ja będę się o nich troszczył, ja będę ich pilnował. Jest napisane w Słowie Bożym, że kiedy pojawi się Izrael, odbudują starożytne miasta. I tak też się dzieje. Jest to jedno z właśnie z państw, gdzie z powrotem miasta, które kiedyś istniały na dawnych, dawnych mapach, z powrotem powstają. Kolejna rzecz, że ziemia ta rozkwita na nowo. Jest Boża obietnica. Izrael jest powiązany z ziemią i jest Boża obietnica mówiąca o tym, że kiedy ja was wyrzucę z tej ziemi, ta ziemia zamieni się w pustynię. Ale kiedy ja was do niej sprowadzę, to ta ziemia zacznie z powrotem rozkwitać. Izrael na dzień dzisiejszy jest jednym z większych eksporterów na świecie kwiatów, owoców. Niesamowite. I jest to jedyny kraj, w którym pustynia się zmniejsza. Dlatego, że tam został wymyślony, stworzony system, jak z powrotem pustynię zamieniać w teren, na którym mogą rosnąć rośliny. Nie wiem, czy wiecie, ale w Izraelu prawie że pod każdym drzewkiem jest rureczka i kapie woda. Są systemy nawadniające, które podlewają te rośliny. To jest niesamowite. I każdego roku podczas święta Tu Beszwat, tak zwany rok nowych drzew, nowy rok drzew, jest sadzone tysiące nowych drzew w Izraelu. Izrael liczy się jako jedna z większych potęg militarnych i gospodarczych. W tej chwili liczy się jako potęga militarna w tamtym regionie. Dlatego, że posiadają broń atomową. Ale Pan mówi, że przyjdzie taki czas, że nie będą już polegać na swojej sile, ale zawołają do Pana. Baruch haba beshem Adonai. Czyli błogosławiony, kto przychodzi w imieniu Pańskim. I będą oczekiwać Jego przyjścia. I są przodujący na świecie, jeśli chodzi o naukę. Izrael stanowi jedną, można powiedzieć, 300% ludności na świecie i ten niewielki, maleńki naród jest błogosławieństwem dla całego świata. 183 nagrody Nobla. Narody muzułmańskie stanowią 20% i 3 nagrody Nobla, z czego jedna to jest Arafata, ta wątpliwa. I następny. I jaki Pan przewiduje przyszłość dla Izraela. Przewiduje pojednanie tego narodu ze sobą, że da im nowe serca. I chciałem przeczytać tutaj fragment, że będzie sytuacja taka, iż na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. I będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biada się nad pierworodnym. Mamy obietnicę Jom Kippur, święto pojednania z Panem Bogiem. I światło dla narodów. Tak mówi Pan zastępów, stanie się w owych dniach, że 10 mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. I na zakończenie teraz chciałbym zatrąbić na szofarze. Szofar jest symbolem, który często pojawia się w Biblii. Szofarem było wzywane zgromadzenie i na odgłos szofaru powstaną z martwych. Na odgłos szofaru rozpocznie się ten moment, kiedy będzie wracał Pan. I o szofarze można mówić bardzo dużo, bardzo wiele, jego symbolice. Jest to róg barani. Jest fragment mówiący w księgach mojżeszowych, że kiedy będziecie wyruszać na wojnę, zatrąbcie głosem urywanym. Wtedy wspomnę na was i będę pamiętał o swoim przymierzu. Głos urywany. My jesteśmy w stanie wojny. W stanie wojny. I to nie jest tak, że jest obojętne to, co robimy, to, co czynimy. Ale toczy się duchowa bitwa, w którą jesteśmy zaangażowani. I pamiętajmy o modlitwie za Izrael. Wołajmy do Pana. Nie dajmy mu spokoju. I tak jak mówi Izajasz: oto postawiłem na twoich murach, Jeruzalem, stróżów, i oni nigdy nie umilkną. Bądźmy jak ci stróże, aby nie umilknąć. Dopóki chwała Jeruzalemu nie będzie sławna na całym ziemi. Chciałem zatrąbić. Podobno jak się trąbi na szofarze w zgromadzeniu, to może przyjść przebudzenie. Także jesteście gotowi?